Państwa i naszym gościem jest Matteo Brunetti, Włoch z urodzenia, ale z polskim romantycznym sercem. Finalista 6. edycji programu Masterchef, autor licznych felietonów dla największych polskich wydawnictw. Witaj serdecznie, Matteo.
Buongiorno, buongiorno.
I spotykamy się właśnie tego 3 dnia maja, kiedy w Polsce wszyscy odpoczywają, kiedy wszyscy się relaksują, kiedy spędzają masę czasu właśnie na przykład na przygotowywaniu albo na jedzeniu. I właśnie od tego chciałem zacząć, bo jedzenie w twoim życiu, pożywienie i przygotowywanie posiłków odgrywa bardzo ważną rolę. Pamiętasz ten moment w swoim życiu, kiedy zwróciłeś na to szczególną uwagę, czy jakby to było zawsze naturalne i było zawsze przy tobie, że zawsze się przywiązywało do tego ogromną uwagę? Jak to było w twoim przypadku?
No, u mnie w sumie taka świadomość jedzenia, dobrego jedzenia i chęć po prostu przygotowywania tego lepszego jedzenia dla siebie i dla najbliższych to nastąpiła dopiero podczas studiów, kiedy zacząłem studia w ekonomii i przecież tam na początku jadłem sobie typowo studenckie dania włoskie, czyli to znaczy makaron z sosem pomidorowym i tuńczykiem z puszki albo jakieś gotowe pesto, ale głównie właśnie makarony. I gdzieś ten makaron właśnie zaczął nudzić mi się ciągle te same smaki. I to nudziło w sumie mnie, nudziło moich przyjaciół ze studiów i dlatego zacząłem poszukiwać lepsze smaki, bardziej zbudowane smaki. Zacząłem doświadczać to gotowanie już jako osoba szukająca czegoś nowego. Wiadomo, na początku no, nie wychodziły za dobrze te dania, ale to był taki proces, żeby i doświadczenie, żeby jeść coraz lepiej. I widziałem, że gdzieś tam te umiejętności się ulepszają, te smaki stały się coraz lepsze i też wtedy pamiętam, że oglądałem dosyć często Masterchefa włoskiego i tam pokazywali, że osoby, które niekoniecznie, które miały pasję do kodowania, ale które na początku nie miały jakieś gigantyczne zdolności do przygotowania ładnych dań albo dobrych, no to rzeczywiście na odcinek to nabierały pewność siebie i to samo się zadziało u mnie w codzienności. Zacząłem wtedy organizować takie obiady ze znajomymi, kolacje i testować też jedzenie w restauracjach i próbować go odtworzyć w domu.
No właśnie, bo na czym polega według ciebie fenomen w ogóle jedzenia? Bo z jednej strony my lubimy jeść, bo to nam sprawia przyjemność. Jak jest coś smacznego, coś, co nam bardzo smakuje, jest dobre, no to wiadomo, że jest nam miło, że ten mózg odpowiednio reaguje, czujemy te smaki i w ogóle czujemy błogostan. Ale w przypadku jedzenia i przygotowywania jedzenia, jeszcze w twoim przypadku, nie jest też tak, że równie przyjemne jest to, że możesz przygotować coś dobrego dla kogoś, że coś ofiarujesz, coś od siebie.
Myślę, że to jest najpiękniejsza część tego wszystkiego, ponieważ no, mogę powiedzieć, że dużo gotuję na co dzień, ale największą przyjemnością z tego mam w momencie, kiedy mogę to jedzenie ugotować dla kogoś. Kiedy widzę właśnie tą reakcję u drugiej osoby, że widzę te emocje, które wzbudza to jedzenie. Czy to jest jakaś słodycz, czy to jest jakieś danie wytrawne, czy to jest jakieś danie tradycyjne, albo coś, co dopiero co wymyślam jakieś połączenie smaku i widzieć tą reakcję. Czasem też się zderzamy z krytyką, żeby nie było. Ale to jest właśnie ten najbardziej przyjemny moment, gotować dla kogoś innego. Wiadomo, no, ja sam też lubię dobrze jeść, dobrze sobie coś ugotować, ale to nie jest to samo. Nie? Bo ja jakoś, w momencie, kiedy coś robię, to wiem, jak to będzie smakować, bo albo to jakoś już doświadczyłem, albo już w głowie wiem, że połączenie takich smaków będzie miało taki outcome. Natomiast ja nie wiem, jaka druga osoba lub więcej osób będą miały na to reakcję. I taka nuta niewiadomej informacji, no to urozmaica to gotowanie i to oczekiwanie na coś więcej właśnie.
Ale kiedy gotuje się bardzo dużo, kiedy gotuje się tak, jak ty to robisz, to czy po jakimś czasie to nie przestaje, czy to nie staje się nudne albo przewidywalne, czy właśnie to, że to jest nieprzewidywalne i jest ta nuta, o której mówiłeś, to przez cały czas napędza ciebie do tego, żeby dalej nad tym pracować i nadal cię to fascynuje.
Myślę, że to podchodzi troszeczkę fazami, bo mam czasem takie momenty, że rzeczywiście czuję, że ta przyjemność do kodowania jest, ale jest troszeczkę bardziej wyblakła, ale jakoś staram się zawsze inspirować się tym, co mnie otacza, albo szukać nowe inspiracje, żeby właśnie trzymać ten ogień tego gotowania zawsze włączony. I to mogą być przeróżne inspiracje, nie tylko kulinarne, ale też muzyczne. Mogą to być jakieś doświadczenia z życia, wyjazd, cokolwiek, co da mi takie inne spojrzenie na gotowanie, na składnika, na sposób podawania, na cokolwiek. Po prostu cokolwiek może być, cokolwiek może zmienić właśnie, jak postrzegamy jakiegoś przepisu lub podanie tego dania, przygotowania go.
No właśnie, czym różni się takie włoskie celebrowanie jedzenia od polskiego? Dostrzegasz takie różnice?
W celebrowaniu samego jedzenia w sobie to za wiele nie ma różnic. W tym i Polacy i Włosi są bardzo podobni do siebie, czyli jest to takie bieszadowanie, usiadanie przy stole, że jest wiele osób, zwłaszcza jeżeli to są święta jakieś, to jest ta celebracja. Natomiast wiele się różni na pewno pod kątem takiego codziennego jedzenia, codziennej diety, codzienne tempo nałożone i ważność dana jedzeniu. We Włoszech, no, porównując do Polski, to na przykład śniadanie jest minimalne, bym powiedział. Jest coś słodkiego, szybka kawa, ale już o godzinie 11 to mamy przerwę, mamy tak nazwana merenda, gdzie jemy coś wytrawnego. Najczęściej to może być kawałek pizzy albo jakiś street food. Potem mamy lunch o 13, czyli minęło dopiero 2 godziny
A już
od trzech
jecie.
kąski, a już jemy. Tuż po jedzeniu odpoczynek po jedzeniu, czyli między 13 a 16 jest pauza, wszystko się zatrzymuje we Włoszech, wszyscy jedzą i odpoczywają. I jeżeli chcemy się tak trzymać bardzo kultury jedzenia, to między 18 a 19 już jest taka godzina dla aperitivo, czyli to jest takie wprowadzenie osoby do kolacji, czyli już wzbudzać ten głód jakimś jedzeniem i piciem. I czyli powiedzmy, że to się zaczyna o 19, aperitivo trwa około 1,5 godziny mniej więcej i o 20:30, 21 jest kolacja, czyli znowu jedzenie. Dużo można się z tego nauczyć i myślę, że dużo można to sprowadzić w takim codziennym życiu i to jest też coś, co próbuję przekazać swoją książką, to celebrowanie.
Żeby to była
Dlatego
jednak
też tytuł
faktycznie
jest
uczta, włoska uczta.
Uczta, włoska uczta. To jest
Czyli
przepiękne.
żebyśmy tak naprawdę majówkę albo święta nie mieli kilka razy do roku, ale żebyśmy codziennie choć trochę celebrowali to jedzenie, tak jak we Włoszech.
No, ja mówię zawsze, że jeść trzeba codziennie i byłoby szkoda źle jeść. Dlatego taka celebracja jedzenia i szanowanie też tego jedzenia, którego mamy, to jest bardzo ważne dla codziennego trybu życia.
Jakiś czas temu Tygodnik Polityka przeprowadzał badania wśród takiej najmłodszej grupy Polaków, co najchętniej chciałaby zjeść w przeciągu najbliższych godzin, i zaskakujące były efekty tego badania, ponieważ okazuje się, że ten przedział wiekowy od 15 do 25 roku życia najchętniej zjadłby w najbliższym czasie, to była ponad połowa respondentów, kotleta schabowego. I nam się
No.
wydaje często, że zmieniły się gusta, że nie jemy mięsa, że szukamy nowych smaków, że faktycznie jemy w Polsce tego tak zwanego kebaba, pizzę i tak dalej. A tu się okazuje, że ten schabowy jednak jest w nas mocno zakorzeniony.
No, jest to część kultury polskiej i ja w pełni się z tym zgadzam. No, jak często przebywam na różnych planach zdjęciowych, nagraniowych i tak dalej. i jest zamawiane jedzenie, no to tak, żeby mieć pewność, że się najem i coś dobrego zjem, zawsze schabowy. To jest takie polskie, jednocześnie masz we większości razy pewność, że zjemy coś smacznego.
Ale
No, zwłaszcza, że panierowane i smażone to jest zawsze wszystko dobre.
w twojej książce pojawia się schabowy, ale w trochę innej wersji.
Zgadza się, tak. Zupełnie. No, to jest taka bardziej włoska wersja, ponieważ we Włoszech mamy swoją wersję schabowego, czyli taka cotoletta alla milanese. I myślę, że to jest też takie połączenie poniekąd tych kultur. W sensie schabowy sam w sobie pojawia się też w innych kuchniach, jak sznycel na przykład. Czyli są to podobne dania, ale gdzieś tam są jakieś akcenty inne. Tak samo no, można by powiedzieć, że w Polsce słynią pierogi, no to włoski odpowiednik, no to mamy ravioli na różne kształty, różne farsze i tak dalej, ale gdzieś to nadal jest to makaronem faszerowanym.
Dobrze, to w takim razie zostańmy jeszcze nad Wisłą, ponieważ pizza jest bardzo popularnym daniem, które z przyjemnością zjadamy czasami nawet kilka razy w tygodniu. Jak oceniasz teraz z perspektywy Włocha polską pizzę? Czy ona już zbliżyła się do tej włoskiej, czy jednak jest bliżej tej amerykańskiej? No i też kluczowe pytanie, Mateo, do ciebie. Czy można jeść pizzę z ananasem? Czy pizza hawajska?
To
O.
zostawię odpowiedź na to na sam koniec,
Dobrze.
ale w Polsce już można zjeść bardzo dobrą pizzę włoską. Czy to jest w stylu napolitańskim, czyli gruby brzeg, cienki środek, czy to jest bardziej w stylu rzymskim, street foodowym, czyli taka pizza w prostokąty, w kawałki, pieczona w takie duże brytwanny, w takie pala, powiedzmy, tak się to mówi. Albo nawet już jest prawie wszechobecny rodzaj pizzy pinsa, czyli taka, powiedzmy, najbardziej zdrowa pizza, którą można zjeść, bo jest rzeczywiście zdrowsza niż inne, mniej kaloryczna, lepsze mąki itd., itd. Czyli zjesz dobrą pizzę, dasz. Czy jest to obecne wszędzie? Niekoniecznie. Wiele pizzerii też robi, powiedzmy, pizzę napolitańską, włoską, ale nie jest tak w 100% dobrze wykonana, ale przynajmniej jest staranność. No i wiadomo, jest też wiele pizzerii, co robią typową polsko-amerykańską pizzę, czyli grube czacho, jakieś ananas, ketchup, szynka gotowana, sos, nie wiem,
Kabanos,
czosnkowe, takie
pizza
dziwactwa.
rzeźnicka.
Na przykład, czy to jest nadal pizza? Jest to pizza, ale nie jest to włoska pizza. Są osoby, które lubią. Jeżeli podchodzimy do chęci zjedzenia takiej chłopskiej pizzy w stylu amerykańskim, no to dlaczego nie? Ale nie traktujmy wtedy to jako włoska pizza. Nie piszmy. To po prostu to nie jest włoska pizza. Natomiast jeżeli chodzi o ananas lub nawet kurczak lub sosy cząstkowe, ketchup i tak dalej, no to do włoskiej pizzy nie dajemy takich składników. Inaczej jedna babcia we Włoszech dostaje zawału.
Będziemy o tym pamiętać. A czy jesteśmy w stanie w domu przygotować taką dobrą włoską pizzę, czy nie mamy takich odpowiednich warunków, albo nawet takich odpowiednich produktów do tego, żeby taką stworzyć?
W domowych warunkach da się jak najbardziej stworzyć prawdziwą, autentyczną włoską pizzę i to, czy to właśnie napolitańska, czy to właśnie taka bardziej rzymska. Jesteśmy w stanie, wystarczą kilka uwag, sposób pieczenia i tak dalej. Nawet nie potrzebujemy kamienia teoretycznie i też praktycznie nie potrzebujemy mieć piekarnika, który dąży do tych wysokich temperatur 300 stopni lub nawet wyżej. Wystarczą 250 stopni, blacha ta od piekarnika i jesteśmy w stanie to zrobić. A składniki, no takie składniki, jakie są potrzebne do pizzy, no to są banalnie proste do znalezienia. Woda, mąka, dobra mąka można kupić na internecie lub w delikatesach włoskich lub w sklepach, które czasem robią te takie tygodnie włoskie. A składniki, które idą na pizzę, pomidory, jakieś mozzarelle, no to są to wszystkie produkty, które już w Polsce zostają importowane wysokiej jakości, czyli jesteśmy jak najbardziej w stanie. Wiadomo, jakaś tam egzotyczna ryba lub owoce morza, które są hodowane albo żyją tylko, nie wiem, w tej części Włoch, no to będzie to trudno do importowania, do znalezienia tutaj. Do takich typowych, znanych włoskich dań, no to już w Polsce w 100% możemy wszystko przygotować i to wysokiej jakości.
Jak przygotować taką idealną pizzę? Tutaj odsyłamy do Twojej książki Włoska Uczta, która już teraz jest dostępna w księgarniach. Miała swoją premierę kilka dni temu. Ale teraz chciałem Cię zapytać o takie polskie grillowanie. Bo ja wiem, że teraz trwa majówka, była świetna pogoda, no i pojawiła się ta kiełbasa, karkówka, kaszanka, dużo mięsa, dużo tłuszczu. No i chciałem Cię zapytać, czy uczestniczysz czasami w takich spotkaniach, albo czy też masz swoje pomysły na to, jak spędzić ten czas przy tym wyjątkowym sprzęcie, jakim jest grill, który opanował od 30 lat wszystkie podwórka i balkony w Polsce.
Powiem tak, że tak jak grillowanie jest sportem narodowym Polaków, to jest tak samo sportem narodowym Włochów i
Ach, ile nas łączy.
uwielbiamy to, co najważniejsze, jedzenie.
Jedzenie.
Uwielbiamy grillować i dlatego też świetnie się odnajduję w tych tematach tutaj, grillowanie majówkowe i tak dalej. Zwłaszcza, że też ostatnio nagrywaliśmy z ekipą materiał po prostu o grillowaniu, że testowaliśmy różne mięsa, kiełbasy i co najbardziej się nadaje do grillowania, ale to jest w sumie wszystko to, co wymieniłeś. Najbardziej jak zawsze się nada kiełbasa, no, śląska to jest po prostu królową wszystkich kiełbas do grillowania i sam uwielbiam. Karkówka, jakiś boczek, jakieś szaszłyki, warzywa, żeby no, nie zapomnieć o nutę warzywną lub po prostu też dla weganów, wegetarianów. Można wziąć kalafiora, obciąć gruby plast i robić, zamarynować w czymś i po prostu takie steki z kalafiora. To samo z bakłażanem, to samo z cukinią. Sery można grillować. Wiadomo, nie będziemy grillować mozzarelli, bo inaczej no, grill będzie do wyrzucenia. Jeszcze przylepi wszędzie się spali. No ale jest wiele, wiele opcji i majówka to jest coś pięknego. No, jak wychodzi słoneczko, to też nie tylko majówka musi być powodem do dobrego grillowania. To może być świetna okazja, żeby spędzić po prostu czas ze znajomymi, robiąc ucztę grillową albo ucztę włoską.
No i właśnie tak reasumując naszą rozmowę, czy też w jedzeniu nie jest piękne to, że raz, że przy posiłkach razem się spotykamy, odczuwamy tą przyjemność, ale też posiłki, obiady, kolacje, czasami śniadania stają się pretekstem, czasami tylko jedynym pretekstem do spotkania między ludźmi, z ludźmi.
Podobno najlepsze biznesy robią się na pełnym brzuchu przy stole. I ja z tym się w pełni zgadzam i to niekoniecznie muszą być biznesy, ale też najlepsze spotkania ze znajomymi. Jak jest jedzenie, jak jest dobre jedzenie, jak jest, czy to uczta włoska, czy jakakolwiek inna może być grillowa. Przy pełnym brzuchu dobrego jedzenia to rozmowy inaczej się toczą. Wszyscy są milsi, najedzeni, uśmiechnięci, bo kto by nie chciał być najedzony i przebywać w dobrym towarzystwie? No, każdy by chciał. I do tego dążymy w sumie, żeby właśnie takie celebrowanie celebrować.
Matteo Brunetti, Włoch z urodzenia, z polskim romantycznym sercem, jeszcze raz to powiem, finalista 6. edycji programu MasterChef, autor licznych felietonów dla największych polskich wydawnictw, autor także i najnowszej książki, którą znajdziemy w księgarniach i w internecie, czyli Włoska Uczta, gdzie opisuje te wszystkie dania, które przygotowuje, ale także i opisuje to, jak to wygląda we Włoszech. Był Państwa i naszym gościem. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Grazie mille.
Bene.
Benissimo.